przy telefonie Marek Ast, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Komisji Sprawiedliwości Praw Człowieka. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jakie będą konsekwencje wczorajszego orzeczenia Izby Pracy Sądu Najwyższego?
No cóż, myślę, że przede wszystkim należy poczekać na pisemne uzasadnienie do tego wyroku. No wyrok jest w sprawie jednostkowej, no ale z kolei te ustne motywy przedstawione przez przewodniczącego składu orzekającego tak naprawdę burzą obowiązujący w Polsce porządek prawny i porządek konstytucyjny, redefiniują relacje prawa europejskiego do naszej konstytucji. No ja przypomnę, jest jednak ugruntowane orzecznictwo, które wskazuje na prymat polskiej konstytucji wobec prawa unijnego. Więc na pewno, jeżeli te ustne uzasadnienie zostanie, że tak powiem, powtórzone w pisemnym, no to spowoduje absolutnie chaos prawny. No jest to takie niestety anarchizowanie sytuacji w polskim sądownictwie.
I jakie będą konsekwencje tego prawnego chaosu?
No konsekwencje mogą być takie, że część sędziów nie będzie uznawała Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jest podważenie też organu konstytucyjnego, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa. Jednym słowem, w moim przekonaniu Sąd Najwyższy to zdecydowanie przekroczył kompetencje. Wszedł w buty Trybunału Konstytucyjnego. Myślę, że dobrze byłoby, aby w tej sprawie również jak najszybciej wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny. Mam nadzieję, że do Trybunału Konstytucyjnego niebawem taka skarga, taki wniosek wpłynie o zbadanie no chociażby tych przepisów związanych z Krajową Radą Sądownictwa. Ten wniosek, który no, uległ dyskontynuacji po zakończeniu kadencji, zostanie powtórzony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. No i oczywiście mówię, no trzeba po prostu poczekać na pisemne uzasadnienie do wyroku. No pewnie tutaj nie będzie jakiejś wielkiej zmiany w stosunku do tego, co wczoraj usłyszeliśmy. No więc rzeczywiście mamy dalszy taki ciąg walki nadzwyczajnej kasty z państwem polskim i obecną władzą.
Ale sędziowie Izby Pracy Sądu Najwyższego doskonale wiedzieli, że wkraczają na teren, który do nich nie należy, zgodnie z obowiązującym polskim prawem. Dlaczego to zrobili?
Tak jak powiedziałem, no jest to rzeczywiście kolejny etap eskalacji sporu. No mieliśmy już niedzielne protesty w obronie sędziego Justyszyna. W tej chwili mamy wyrok Sądu Najwyższego. No w gruncie rzeczy w błahej sprawie i tak jak przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Leszek Mazur mówi, no właściwie nawet Sąd Najwyższy w tej sprawie rozstrzygać nie powinien, bo była ona bezprzedmiotowa. Praktycznie sędzia, który odwoływał się od uchwały KRS-u, od której tak de facto odwołanie nie przysługuje, już został zaspokojony, dalej orzeka. Więc wykorzystał Sąd Najwyższy, Izba Pracy te odwołania wyłącznie jako po prostu pretekst do eskalacji konfliktu.
Ale żeby zrozumieć, jakie są konsekwencje takiego wyroku, Gazeta Wyborcza pisze, że to jest ostateczny, prawomocny wyrok i nie ma od niego odwołania. Jeżeli tak jest, to jakie będą konsekwencje dla systemu prawnego? Co się będzie działo?
No przede wszystkim ja cały czas będę podkreślał, poczekajmy jeszcze na uzasadnienie, bo to jest jakby immanentna część tego rozstrzygnięcia. Ja uważam, że absolutnie tutaj komentator z Gazety Wyborczej nie ma racji. Sędziowie są nieusuwalni. Sędziowie Izby Dyscyplinarnej dalej będą pracować i Izba Dyscyplinarna nadal będzie pracować. No już nie mówiąc o Krajowej Radzie Sądownictwa, bo po prostu zarzucanie jej w zależności od czynnika politycznego no jest jakąś aberracją. Ta Rada nie jest mniej czy więcej zależna niż inne tego typu organy w Europie. Natomiast, no mówię, no konsekwencje będą takie, że będziemy mieli chaos prawny, no bo jeżeli z jednej strony Izba Dyscyplinarna będzie prowadziła postępowania, które przynależą jej z mocy prawa, a część środowiska będzie kontestowała tę Izbę, bojkotując ją, no to już mamy sytuację pewnej anarchii.
Powiedział pan o Trybunale Konstytucyjnym, a co mogło zrobić partia rządząca Prawo i Sprawiedliwość?
No myśmy sobie powiedzieli już poprzez chociażby pana premiera Mateusza Morawieckiego, który bez ekspoze wyraźnie sygnalizował, że będziemy kontynuowali reformę wymiaru sprawiedliwości. Z całą pewnością nie będzie tak, jakby tego oczekiwała totalna opozycja i część środowiska sędziowskiego, że nastąpi tutaj jakieś przywrócenie poprzednio obowiązujących przepisów, jeśli chodzi o KRS czy ustrój Sądu Najwyższego. Cały czas podkreślamy, są to wyłącznie kompetencje państwa polskiego. I no, ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej tak de facto to potwierdził. Trybunał odbił piłeczkę do Sądu Najwyższego, uchylając się od oceny przepisów obowiązujących w Polsce zarówno co do Izby Dyscyplinarnej, jak i Krajowej Rady Sądownictwa. I wydaje mi się, że odpowiedzialny Sąd Najwyższy winien wydać takie rozstrzygnięcie, które pozostaje w zgodzie z polską konstytucją i polskim prawem. Niestety tak się nie stało.
A jakby pan ten wyrok nazwał? Czy jest jakieś słowo, które panu przychodzi do głowy, albo jakaś definicja, jakieś określenie?
To znaczy, no, z jednej strony mógłbym powiedzieć, no, że ten sąd ma, z uwagi na to, że tak mocno narusza polską konstytucję, wyłącznie walor opinii tego składu orzekającego, tych sędziów, którzy wczoraj spotkali się w Sądzie Najwyższym. Niestety, oczywiście z punktu widzenia prawnego jest jednak wyrokiem Sądu Najwyższego i teraz no, obowiązuje w konkretnej sprawie jednostkowej, bo dotyczył uchwały Krajowej Rady Sądownictwa i odwołania od niej konkretnego sędziego. Więc na ile te uwagi, które zostały zgłoszone w uzasadnieniu, będą stosowane w praktyce, no to się dopiero okaże.
A jeżeli Trybunał Konstytucyjny, co może stwierdzić? Czy może stwierdzić, że ten wyrok jest niezgodny z obowiązującym polskim prawem i z konstytucją?
No nie, no bo tak w taki sposób Trybunał Konstytucyjny nie działa. No, Trybunał Konstytucyjny działa na wniosek, oceniając konstytucyjność konkretnych przepisów ustawy czy całe ustawy. Jeżeli do Trybunału Konstytucyjnego wpłynie wniosek o ocenę konstytucyjności zakwestionowanych przez Sąd Najwyższych przepisów, wówczas rzeczywiście Trybunał może stwierdzić, zresztą tak jak do tej pory też we wcześniejszych orzeczeniach potwierdzał prymat polskiej konstytucji w tych sporach na gruncie relacji do prawa europejskiego, tak i tutaj w tym wypadku może potwierdzić wyłącznie, że przepisy o Krajowej Radzie Sądownictwa czy o Izbie Dyscyplinarnej są zgodne z konstytucją.
Zacytuję panu jeszcze raz Gazetę Wyborczą, to jest Ewa Iwanowa, tak pisze. PiS funduje nam anarchię i teraz cytat. Ci, którzy wypowiedzą wojnę Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądowi Najwyższemu i niezawisłym sędziom sądów powszechnych, nie uciekną w przyszłości od odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej. To jest strach, jak pan słyszy takie słowa i takie komentarze?
No nie, raczej to odbieram jako pewien akt desperacji tych, którzy tego rodzaju groźby kierują pod adresem autorów reformy wymiaru sprawiedliwości. Ta reforma ma duży poziom społecznej akceptacji, natomiast no, druga strona no, próbuje anarchizować życie publiczne, no, próbują szukać sojuszników i próbują też, tak jak miało to miejsce w poprzedniej kadencji, wyprowadzić ludzi na ulicę. Odpowiedzialna władza Zjednoczonej Prawicy tego nie czyni, bo przecież też mogłoby się zdarzyć tak, że w obronie tej reformy ludzie zaczną protestować. Natomiast na razie staramy się spokojnie kontynuować to, co zostało rozpoczęte i no, takimi groźbami to na pewno się nie przejmujemy.
A jak pan widzi sędziów wychodzących na ulicę, to co pan myśli o tych protestach i o tych sędziach?
No, że jest absolutnie aktywność o charakterze politycznym, to nie ulega żadnej wątpliwości i znowu zgodnie z konstytucją sędzia winien powstrzymać się od jakichkolwiek działań o charakterze politycznym. To nie jest tylko kwestia nieuczestniczenia w partiach politycznych, nie tylko zakaz członkostwa w partiach politycznych, ale właśnie zakaz podejmowania aktywności o charakterze politycznym czy o charakterze związkowym, bo przecież sędziowie też nie mogą być członkami związków zawodowych. Tutaj pewna granica została przekroczona i no to bardzo źle świadczy o polskich sędziach.
A czy w wyrokach taka granica nie jest przekraczana? Czy pan jest przekonany, że sądy, jeżeli mają do czynienia z polityką, wznoszą się na wyżyny i są sędziowie obiektywni, czy przypadkiem te wyroki nie są czasami wyrokami politycznymi?
No już mamy do czynienia z tego rodzaju wyrokami, bo wyrok Sądu Najwyższego, wczorajszy wyrok, jest absolutnie politycznym rozstrzygnięciem. Również ten wyrok, który wydał, postanowienie, które wydał sędzia Juszczyszyn, również tego rodzaju charakter posiada, więc no tego rodzaju rozstrzygnięć będzie coraz więcej. Ja się boję, żeby tego rodzaju rozstrzygnięcia nie zapadały też no, w konkretnych, indywidualnych sprawach, gdzie jeżeli jest taki mocny poziom zacietrzewienia politycznego, żeby po prostu osoby, chociażby te, które są związane z Prawem i Sprawiedliwością, ze Zjednoczoną Prawicą, czy broniące chociażby reformy wymiaru sprawiedliwości, w momencie, kiedy będą dochodziły na drodze sądowej swoich praw, również nie były traktowane gorzej.
Jeszcze jedno pytanie. Źródło i przyczyna takich wyroków jest jaka?
No, myślę, że wynika to przede wszystkim z takiej woli obrony status quo, żeby było tak, jak było. Jest to no, forma sprzeciwu wobec tej reformy, którą Zjednoczona Prawica przeprowadza. Jest to po prostu no, wyraz takiego zacieczewienia wynikającego też z utraty pewnych wpływów. No, przecież no, generalnie ten główny postulat, który jest w tej chwili zgłaszany, to jest taki, aby po prostu sędziowie znowu mogli wyłącznie, na zasadzie wyłączności wybierać się do Krajowej Rady Sądownictwa, żeby oczywiście sądownictwo dyscyplinarne odbywało się na zasadach poprzednio obowiązujących. Czyli jednym słowem chodzi o to, żeby sędziowie w Polsce pozostawali poza jakąkolwiek kontrolą.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Marek Ast,
dziękuję bardzo.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w Parlamencie Rzeczpospolitej. Na zegarze godzina 8:03. I zaglądamy do mediów francuskich i opowiemy o tym, co dzieje się we Francji. Zbigniew Stefanik przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwa.
Francja znowu w ogniu. Teraz przez emerytury to tytuł z Rzeczpospolitej. A jakie tytuły zdarzeniom we Francji i co się dzieje we Francji? Proszę opowiedzieć.
Otóż nad Cekwaną rozpoczął się wczoraj kolejny kryzys społeczny. Kryzys, który może potrwać kilka tygodni, kilka miesięcy, być może potrwać nawet do końca zimy. Otóż zgodnie z danymi francuskiego MSW około 806 tysięcy osób protestowało wczoraj w całej Francji, w tym około 100 tysięcy w Paryżu, przeciwko reformie emerytalnej planowanej przez rządzących, ale również przeciwko różnym kwestiom o charakterze społecznym, na przykład studenci protestowali przeciwko trudnej sytuacji, w jakiej ich zdaniem znajdują się młodzi ludzie i studenci nad Cekwaną. Protestowali pracownicy służby zdrowia, protestowali strażacy, protestowali również i strajkowali nauczyciele. Otóż połowa nauczycieli francuskich, tak gimnazjów, jak szkół podstawowych i liceów, wczoraj strajkowała i brała udział w protestach. Protestowali pracownicy transportu zbiorowych, tak komunikacji miejskiej, pracownicy kolei krajowej, regionalnej. Warto również mieć na uwadze, iż protest pracowników kolei zbiorowej nadal trwa. Kolejarze dalej protestują i prowadzą obecnie strajk bezterminowy, a pracownicy paryskiego transportu zapowiadają, iż ich strajk potrwa co najmniej do wtorku. Już na wtorek zapowiadano kolejne demonstracje, które mają odbyć się w całej Francji. Tak więc Francuzi masowo protestują przeciwko no nie tylko reformie emerytalnej, jak już wspomniałem, ale ogólnie temu wszystkiemu, co ich zdaniem im dolega z punktu widzenia społecznego nad Cekwaną. W tej sytuacji rządzący zapowiadają, iż przekażą oni społeczeństwu tak zwaną wersję roboczą swej reformy emerytalnej. Wersję, która jeszcze może ulec zmianom pod wpływem negocjacji, albowiem nad Cekwaną trwają konsultacje społeczne dotyczące tej reformy. Warto być może słuchaczom przypomnieć, na czym ona ma polegać. Otóż w ramach tej reformy ma zostać zlikwidowanych nad Cekwaną 42 statusów specjalnych i ma powstać tylko jeden status francuskiego emeryta. Z drugiej strony też ma zostać wprowadzony system tak zwanej emerytury punktowej. Czyli właściwie składki będą przetwarzane w punkty, a wartość punktu będzie określona na podstawie średniej płacy krajowej w danym miesiącu. Tak więc te zmiany spotykają się z krytyką nad Cekwaną. Oponenci tych zmian twierdzą, iż taki system może doprowadzić do sytuacji, gdzie rządzący będą mogli niejako sztucznie regulować wartość punktu, a z drugiej strony system obecny, obowiązujący obecnie, czyli system statusowy, gwarantuje użytkownikom tego systemu, jak i również poszczególnym członkom grup społecznych i zawodowych pewne przywileje emerytalne. Tak więc faktycznie spór o tą reformę trwa. Spór, który właściwie przybiera nieco kurzane rozmiary, ponieważ w sytuacji, gdzie faktycznie trwa kryzys, rządzący rozsyłają listy do poszczególnych grup społecznych. Tak stało się W przypadku policjantów rząd Roberta Filipa przesłał list do związków policyjnych, zapewniając ich, iż ten statut będzie utrzymany, jak i również ich przywileje emerytalne będą utrzymane. To spowodowało we Francji duże zadowolenie, ponieważ powstało takie wrażenie, iż jedne grupy zawodowe są bardziej potrzebne od innych, skoro rządzący sami proponują przywileje jednym grupom zawodowym, a chcą je odebrać innym grupom zawodowym. Tak więc sytuacja nad Cekwaną jest poważna, ponieważ faktycznie trudno wyobrazić sobie, aby ten konflikt zakończył się szybko. Z pewnością spoteguje on straty gospodarcze, jak i również doprowadzi do jeszcze większej dyskordy, która istnieje nad Cekwaną. Tak więc pytanie, jaki będzie finał tego konfliktu? Czy reforma emerytalna zostanie wprowadzona i w jakim kształcie? Ponieważ faktycznie na tym etapie ten kształt jest niezdefiniowany. Z jednej strony są informacje dotyczące tego, iż ona dotyczyć wyłącznie młodych ludzi, czyli osoby wchodzące na rynek pracy w momencie jej wprowadzenia. Kolejne zaś informacje głoszą, iż reforma ta będzie dotyczyła właściwie wszystkich pracowników, którzy nie tylko pracują obecnie, ale wejdą na rynek pracy. Tak więc tutaj faktycznie te informacje są sprzeczne i potęgują niepewność. Niepewność z kolei jest jednym elementem ze stymulujących protesty. Tak więc pytanie, jaka będzie sytuacja polskiego emeryta po przyjętym projekcie przez rządzących. Wreszcie z pewnością rządzący czekają na przebieg sytuacji i dają sobie troszkę czasu. Otóż faktycznie, jak już wspomniałem, w przyszłym tygodniu, najpewniej w środę, rządzący mają przedstawić plan roboczy z tej reformy emerytalnej.
Z pewnością i będziemy na ten plan roboczy czekać. Protesty we Francji trwają. Francja jest miejscem bitwy w tej chwili, jak napisał komentator Rzeczpospolitej, o przyszłość Europy i o przyszłość prezydenta Macron. Zobaczymy, jak ta bitwa się potoczy. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję.
Dziękuję bardzo.
Zbigniew Stefanik, korespondent polskich mediów we Francji. Patrzę na zegar, godzina 7:10. Pozostała nam minuta, żeby rzucić okiem na polskie gazety. Sąd cofa reformy PiS, tylko ustępstwo władzy wdrażające wskazania TSUE uchroni sądy od chaosu sprzecznych orzeczeń. Tak pisze dzisiejsza Rzeczpospolita i ważna informacja, i trzeba o tym pamiętać, że w niedzielę na Kremlu albo w Soczi, jak mówiła pani Agnieszka Romaszewska, prezydenci Władimir Putin i Aleksander Łukaszenko podpiszą program tak zwanej głębszej integracji Białorusi i Rosji. Dokument wciąż jest tajny. W niedzielę to jest ważne wydarzenie. Gazeta Wyborcza cytowana już dzisiaj. Izba do kosza. Sąd Najwyższy uzna, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem. Komentarz już państwu cytowałem. Z kolei w dzienniku Gazeta Prawna możemy przeczytać wywiad z profesorem Zdzisławem Krasnodębskim. W Europie pojawiają się postulaty wprowadzenia stanu wyjątkowego. Mówi się też o konieczności zmiany modelu rodziny. Normalności, o której mówił premier Morawiecki, trzeba bronić jako kopów świętej trójcy. Na 36. stronie dziennika Gazety Prawnej wywiad ze Zdzisławem Krasnodębskim. Na zegarze godzina 8:11.